16 minut po godzinie 11 w Radiu Zachód, pora na Lubuskie Forum. Już spieszę przedstawić gości, którzy dziś w majówkowym nastroju przybyli do naszego studia. Jolanta Fedak, prezes lubuskiego PSL.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Andrzej Żywień, reprezentujący Nowoczesną.
Dzień dobry wszystkim.
Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość.
Witam serdecznie.
I to tyle jak na razie gości. Czekamy jeszcze, mam nadzieję, na dwóch gości, którzy do nas dołączą. Referendum w sprawie konstytucji. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie ogłosił taką inicjatywę w ubiegłym roku, 3 maja. Mówił, że chce, aby odbyło się to referendum w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada. No i niedawno padł już termin, który prezydent Andrzej Duda zaproponuje Senatowi. Referendum miałoby być dwudniowe, miałoby się odbyć 10 i 11 sierpnia. Prezydent zaapelował do Polaków o obecność na tym referendum. Proszę, abyście przyszli i w to wielkie święto powiedzieli, jakiej Polski chcecie. Zdania wokół samej inicjatywy zmiany konstytucji są podzielone. Samo Prawo i Sprawiedliwość według komentatorów nie wydaje się zbyt zdecydowane i przekonane do inicjatywy prezydenta. Czy Polska potrzebuje pochylenia się nad obecną konstytucją i dokonania w niej ewentualnych zmian? Jolanta Fedak.
Pan prezydent stara się bezpośrednio zwrócić do obywateli, zadając to pytanie, i myślę, że są takie dwa powody główne, dla których pan prezydent właśnie tak robi. Po pierwsze, pan prezydent chciałby być ojcem nowej konstytucji, w tym sensie, że chciałby być jego twórcą, podobnie jak kiedyś Aleksander Kwaśniewski ma, myślę, nadzieję na reelekcję, właśnie będąc tym, który proponuje tą konstytucję, czy zamierza się nią opiekować. Inni z kolei mówią, że pan prezydent tak bardzo wszedł do zmiany tej konstytucji, przede wszystkim dlatego, że chciałby unieważnić wcześniejsze swoje niekonstytucyjne postępowanie. W związku z tym uważa, że to jest bardzo pilny dla niego temat i że w jakimś sensie ta nowa konstytucja będzie abolicyjna wobec łamania konstytucji starej. Jak jest, naprawdę trudno tu w tej chwili rozsądzić, ale być może jeden i drugi powód jakby nie kolidują z sobą. Natomiast zaproponowanie tego referendum nie jest dobrym pomysłem. I powiem teraz dlaczego. Po pierwsze, jest stosunkowo mało czasu na kampanię konstytucyjną, bo wyłączywszy 2 miesiące wakacji, to jest raptem 3 czy 4 miesiące, to jest naprawdę bardzo niewiele, żeby obywatele mogli odpowiedzieć na 10 istotnych pytań, bo rozumiem, że pan prezydent będzie zadawał pytania istotne, a nie pytania, powiedziałabym, jakieś takie o charakterze organizacyjnym, czy jakieś takie mniej ważne. Po drugie, żeby odpowiedzieć na te pytania, musiałby się spolaryzować stanowiska sił politycznych, a więc one musiałyby proponować jakieś oblicze tej konstytucji. I ja myślę, że niewiele z tych ugrupowań będzie chciało w taki dyskurs z panem prezydentem wejść. W związku z tym no, ta dyskusja będzie po prostu w gronie samych swoich. No i trzecia sprawa, która jest ogromnie istotna, to ja sobie nie przypominam takiego referendum. No, mogę się mylić, ale przynajmniej w demokracjach takich dojrzałych, w którym się zadaje obywatelowi 10 pytań. To jest po prostu zupełna paranoja. Nie? Obywatele mogą wyrazić swoje zdanie.
No w Szwajcarii są takie referenda, bo tam w ogóle referendów
tak,
odbywa się bardzo wiele na poziomie lokalnym.
Tak, ale one nie są takie, że się zadaje 10 pytań obywatelowi w tej samej kwestii. One po prostu mówią tak lub nie. Na przykład to referendum, które było w sprawie dochodu gwarantowanego, było poprzedzone ponad dwuletnią kampanią. A my tu mamy 4 miesiące i odpowiedź na 10 pytań. To jest naprawdę trudne, powiedziałabym, zagadnienie dla obywatela, który nie jest
wymaga zmiany, czy
który
nie,
pani zdaniem? Ja myślę, że konstytucja wymaga zmian, chociażby jakichś takich zmian dotyczących też funkcjonowania organów władzy, ale nad tym no, do tego potrzebny jest jednak pewien konsensus, nie? I pewna bardzo taka, powiedziałabym, otwarta dyskusja, a nie taka dyskusja polegająca na tym, że to jest jakaś postkomunistyczna konstytucja, my w tej chwili na was grzemy byle co i ta będzie już dobra. No to jest dyskusja niepoważna po prostu.
Robert Paluch, Prawo i Sprawiedliwość.
Z wieloma rzeczami się nie zgodzę z panią prezes, ale z jedną rzeczą się zgodzę, że konstytucja, która w tej chwili funkcjonuje, wymaga daleko idącej korekty. Tą korektę konieczną do wykonania mieliśmy już udział obserwować kilka lat temu, jak to Donald Tusk trzymał krzesło w Brukseli. Może miałem obserwować w sytuacjach na przestrzeni samorządowej, kiedy wydaje się, że pewne kwestie, jeśli chodzi o choćby nawet kwestie ustrojowe naszego państwa, powinny być uregulowane. Mówię tutaj oczywiście o województwach i o powiatach. To znaczy, czy powinny, czy nie powinny być uregulowane. Oczywiście mówimy też o kwestiach międzynarodowych, o czym wszystkie stronnictwa powtarzają, że jesteśmy w Unii Europejskiej, więc ta rzeczywistość jest zgoła inna. Pamiętajmy, że konstytucja ta sprzed ponad 20 lat była przygotowana jeszcze wcześniej. To nie jest tak, to już był, że tak powiem, ten akt prawny podjęty, więc jakby ona była przygotowana wcześniej. Jeszcze jedna rzecz dosyć istotna, że jednak tworzyły ją elity, które były mocno, w mojej ocenie, doświadczone negatywnie czy pozytywnie, ale z prawami z lat 50., 60., 70. i 90. Dzisiaj pan prezydent, tak jak zapowiedział w ubiegłym roku, powiedział, że chcecie narodu polskiego zapytać, czy chce zmiany konstytucji. To jest jedna rzecz. Jakby ona wyglądała? I dzisiaj po prostu konsekwentnie realizuje to, co powiedział. Ponosi pewne ryzyko, uważam, bardzo odważny ruch, bo to jest trudna sytuacja, o czym wszyscy mówią, bo całe te referendum...
Czy nie powtórzy się historia z referendum w 2015 roku? 7,8% sprawa... frekwencji.
To była sprawa pajacowania na potrzeby wyborcze ówczesnego prezydenta, który się starał o reelekcję. Mówimy o Komorowskim. I dzisiaj.
I między pierwszą a drugą turą ogłosił takie referendum w sprawie Jołów.
Przecież to było śmieszne, groteskowe w ogóle. Szkoda było pieniędzy. Dzisiaj właśnie ten polityk mówił, że szkoda jest pieniędzy na konsultacje, na demokrację i tak dalej. No w ten czas to były wywalone przede wszystkim środki i pieniądze. Ale wrócę jakby do sedna swojej wypowiedzi. Więc jakby nikt nie ma wątpliwości, że konstytucja wymaga daleko idącej korekty. I teraz prezydent ponosi tą odpowiedzialność, ale też i ryzyko. Odpowiedzialność ponosimy wszyscy. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo skomplikowany proces w sytuacji, kiedy się robi, że tak powiem, takie referendum ogólnopolskie, kiedy każdy Polak może się wypowiedzieć. Ta debata trwa już bardzo długo, o czym się nie mówi, albo mało się mówi. Przecież, że tak powiem, urzędnicy prezydenccy, można powiedzieć, Polskę objechali wszerz i wzdłuż. I było bardzo wiele spotkań, gdzie wszystkie osoby, które chciały, były zainteresowane tym aktem prawnym, mogły uczestniczyć i w debatach, i w dyskusjach, i, że tak powiem, takich dosyć nawet mocnych interakcjach z przedstawicielami, z ministrami pana prezydenta, ale również z konstytucjonalistami. Była sytuacja i jest dalej, że można cały czas swoje propozycje konstytucyjne, że tak powiem, do pana prezydenta wysyłać i to też jest ten element właśnie tego wielkiego dialogu. I dzisiaj, czy powinno być to referendum i powinno zawierać 10 pytań? No ja wolę, żeby nawet połowa społeczeństwa, nie wiem, 40, 50, 70% tych, którzy są uprawnieni do głosowania, mieli możliwość bardziej czy mniej się wypowiedzieć właśnie w ten sposób, odpowiadając na pytanie, niż na przykład, jak to bywało w przeszłości, Kwaśniewski, Geremek i jeszcze kilku polityków usiadło i po prostu napisał Mazowiecki, bo to przecież był kompromis między obozem Mazowieckiego, czyli tą Unią Wolności, obozem SLD w tamtym czasie, czy SDPR jeszcze wcześniej, mówimy o obozie lewicowym, i żeby kilku osób wraz oczywiście z profesorami w jakiś sposób zdogmatyzowanych w tamtym czasie ułożyli taki, a nie inny akt prawny. Wolę mimo wszystko, żeby to zrobił cały naród, chociaż jest to bardzo trudne i bardzo ryzykowne, ale ja się oczywiście przychylam do tej sytuacji. Dzisiaj pewnie też będziemy rozmawiać o rzeczach edukacyjnych, bo taki czas, ale dlaczego o tym mówię? Polskie społeczeństwo dzisiaj w kilkudziesięciu procentach jest społeczeństwem wykształconym, to znaczy posiada wykształcenie wyższe. Świetnie orientuje się w mechanizmach funkcjonowania, wyborze, elekcji, mechanizmach, że tak powiem, podziału kompetencji, konfliktów, które wynikają z podziału kompetencji. I tutaj też warto, żeby ta grupa społeczna, no wyjątkowo...
I do głosowania się, chodzi w 10%.
Wyjątkowo, dobrze, ale nie w 5 osób, w 10, czy powiedzmy w 2 ugrupowania polityczne, wybiera się, nie wiem, 20-30 osób i tworzy się, konstytucja. Dobrze, i to jest gwarancja, panie redaktorze, jeszcze raz, i to jest gwarancja, że to będzie
tak
akt, prawny, który będzie wypracowany oddolnie i prezydent, tak jak zapowiedział, tak się to zrealizować i nie mam żadnej wątpliwości, że ten sposób realizacji, bardzo trudny i ryzykowny,
pani Jolanta Fedak, bardzo krótkie ad vocem, bardzo proszę.
Tak, ja tylko chciałam powiedzieć, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych była przed wstąpieniem do NATO i jest po wstąpieniu do NATO, na przykład Stanów Zjednoczonych.
No zabrałam pani tak. temat szeroko. Tak,
zabrałam temat. Także chciałam powiedzieć, że będzie chyba jedyny przypadek, w tym cały naród będzie pisał konstytucję i określał zależności między... Bo ja takiego
no może
przypadku...
pisał konstytucję, to za dużo powiedziane, ale w
wszyscy
tych kluczowych...
Wszyscy piszemy konstytucję. Takie kluczowych... hasło powinno być w tej kampanii.
A takie pytanie na przykład, gdyby zadać Polakom, czy chcecie państwo, Polacy, aby budżet uchwalany był bez deficytu? To byłoby dobre pytanie w takim referendum?
Oczywiście bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie zasadnicze. Bo
nie świetne, mówimy o konkretnym zapisie, tylko mówimy o idei.
To jest pytanie takie, czy budżet domowy mniej więcej można sobie przełożyć, powinien się opierać, czyli budżet wszystkich Polaków, bo Polska to nasz dom, o to, że będziemy środki pożyczać i ewentualnie spłacać zatkami, czy nie będziemy? I akurat ja takiego tego typu pytania jak najbardziej popieram. Każdy ma swój własny budżet i wie, w jaki sposób się gospodaruje. Spokojnie można to przełożyć i tutaj siedzą w tym studiu politycy, szczególnie bardzo doświadczona pani minister. Spokojnie można to przełożyć, że tak powiem,
nie wiemy,
na kwestie
nie wiemy oczywiście, czy ono się pojawi. Pan wojewoda zdradził temat, jaki jeszcze do 12 poruszymy.
Ja nic nie zdradziłem.
Zdradził pan, że o edukacji będziemy rozmawiać. Zapytamy, jak państwu poszło. Zapytamy, jak państwu poszło na maturze jeszcze do 12. Także zostańcie z nami, drodzy radiosłuchacze. Andrzej Żywień. Co zrobi Nowoczesna, kiedy Senat, a wszystko na to wskazuje polityczna konfiguracja, że tak się stanie, kiedy Senat uchwali to referendum? Do czego będzie namawiać Nowoczesna?
Wie pan, ja w tej chwili nie mogę jednoosobowo zadecydować, co zrobi Nowoczesna, ponieważ nawet nie jestem posłem, nie śmiałbym czegoś takiego proponować. Natomiast no, wypowiem się na temat tej propozycji referendum, którą złożył pan prezydent i to, co pani prezes powiedziała, bardzo ważne, że być może jest to jakaś nieudolna próba uciekania od odpowiedzialności za to, że konstytucja jest łamana, bo przez właśnie tegoż pana prezydenta. I czy rzeczywiście ktoś, kto konstytucję łamie i który na nią przysięgał, na tą konstytucję, która teraz obowiązuje, ma moralne prawo wypowiadania się w sprawie jakiejś nowej konstytucji?
Ja cię mam bzdurę, pana. W ale tym czeka, momencie jest konstytucja złamana.
Mam wielką prośbę. Czy
pan
ja
mówi
mogę,
w imieniu Nowoczesnej, to
ja
albo
mogę,
pan mówi w imieniu swoim,
czy ja
albo
mogę
Nowoczesnej.
Mówić i kontynuować, bo ja panu nie wtrącałem.
Nie pan
się
powie
ani
w tym momencie,
no dobrze, bardzo proszę, Andrzej Żywień ma głos.
Kontynuować, więc dalej. Ja nie wiem, jakoś tak się dzieje, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości no, wtrącają się za każdym. No, chce pan, żebym ja na pana bzdury reagował? Mogę. To jest naprawdę żaden problem. Następna sprawa, czy kraj, który zmienia konstytucję co 20 lat, tak, bo minęło ledwo 20 lat od uchwalenia poprzedniej konstytucji, rzeczywiście jest krajem poważnym, dlatego że tutaj jest taka narracja, że ta konstytucja, która obowiązuje, jest jakaś postkomunistyczna, że jacyś Marsjanie tutaj nad tym obradowali, radzili i w zasadzie, nie wiem, może Związek Radziecki jeszcze się tutaj wtrącał. Referendum konstytucyjne było i naród się wypowiedział, czyli tak zwany suweren, jak państwo mówicie, się wypowiedział.
Ale dodajmy, więc... że nie była to zdecydowana większość w 1997 roku.
Ale...
53 do 47.
No zdecydowana. Ale to, zdecydowana. Przepraszam, no, co
w 16 województwach z 49
ja pana zapytam, panie
odrzucono
redaktorze,
konstytucję.
Jaką różnicą wygrał pan prezydent Duda z byłym prezydentem Komorowskim? Jaka była różnica? Bo zdaje się, że była dużo mniejsza, prawda? I nikt nie podważa tego, że pan prezydent Duda
milion
jest prezydentem.
No. Różnica.
No ale przeliczmy to na procenty. Dalej. Tak jak tutaj pani prezes wcześniej słusznie powiedziała, Konstytucja Stanów Zjednoczonych ma przeszło 200 lat i rzeczywistość, w której ta konstytucja była wprowadzana do obecnej rzeczywistości, różniła się ona zdecydowanie bardziej niż rzeczywistość z lat 90. do tego, co się dzieje obecność. Więc nie mówmy, że tutaj nie można konstytucji zachować, wprowadzając poprawki, tak jak Konstytucja Stanów Zjednoczonych ma wiele poprawek i można z tym żyć. Kompromitujemy się, jeżeli mówimy, że my będziemy zmieniać konstytucję co 20 lat, bo przyjdzie następna władza i teraz jest dobra zmiana, będzie jeszcze lepsza zmiana, załóżmy, i powie, że konstytucja wprowadzana przez pisowskiego prezydenta, który podpisuje wszystkie pisowskie ustawy jak leci, jest niedobra, więc wprowadzimy za 20 lat kolejny, a może za 10 lat, bo mam nadzieję, że PiS tak długo nie będzie rządził. Dalej, następna sprawa. Pan prezydent powiedział, tu cytuję, referendum jest po to, by Polacy mieli suwerenne, silne państwo ze sprawiedliwymi sądami, uczciwą administracją i tak dalej. Ja powiem, że żeby to wszystko mieć, nie trzeba zmieniać konstytucji, tylko że trzeba normalnie przestrzegać tej konstytucji, która jest. Jakiś czas temu, chyba ze 2 miesiące, pan prezydent jakby wymienił przykładowe pytania, które mogłyby być zadane. Na przykład kwestia suwerenności, czy polska konstytucja powinna mieć pierwszeństwo nad prawem unijnym. Otóż wyjaśniam, że jeżeli prawo unijne wchodzi w życie i Polska jako kraj suwerenny, kraj w Unii Europejskiej je zatwierdza, to prawo unijne jest prawem polskim. I pan prezydent doskonale o tym wie. Następna sprawa, większe zabezpieczenia dla rolników. A ja pytam, dlaczego nie dla górników czy kolejarzy, bo to też są ważne grupy społeczne, tak? Następna sprawa, zapewnienie trójstopniowego podziału samorządów. To jest oczywiście bardzo ważne, ale jeżeli mówimy o trójstopniowości, czyli czy może bardziej trójpodziale władzy, to ja bym wolał, żeby zachowany był właśnie ten trójpodział władzy, który jest obecnie łamany. Następna sprawa. PiS-owi i prezydentowi jakoś nie jest po drodze w sprawie referendum, dlatego że jakiś czas temu pan marszałek Karczewski poinformował, że to nie jest dobry pomysł w ogóle, żeby referendum było. Ostatnio się mówi, że no owszem, tak, ale niekoniecznie 11 listopada. Pan prezydent jakby sugeruje, że system prezydencki jest lepszy, natomiast partia rządząca przeprowadziła ankietę, z której wynika jednoznacznie, że powinien to być bardziej ustrój kanclerski, taki jak jest w Niemczech. Ja na zakończenie powiem, że dla mnie jest naprawdę wszystko jedno, kto społeczeństwo trzyma za tak zwaną twarz. Czy to jest prezydent, czy to jest premier. Ja bym chciał po prostu, żeby w Polsce była demokracja, a nie trzymanie za twarz. Dziękuję.
Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta, mówił wczoraj, że nie podziela poglądu, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce, aby referendum się odbyło. PiS ma w programie potrzebę zmiany konstytucji. PiS mówi tak. Dobrze, że prezydent rozpoczął dyskusję. Mamy określone wątpliwości, ale tu nie ma negacji potrzeby zmiany konstytucji. Tyle wczoraj w jednej z telewizji wiceszef Kancelarii Prezydenta. Budżet Unii Europejskiej to także gorący mimo majówki w tym tygodniu temat. W środę Komisja Europejska przedstawiła projekt wieloletniego budżetu na lata 2021-2027. Całkowita suma zobowiązań ma wynieść w tym okresie 1279 bilionów euro. Podziału na koperty narodowe jeszcze nie dokonano. Ale pojawiła się za to propozycja ze strony Komisji Europejskiej powiązania dostępu do funduszy z praworządnością. Politycy koalicji o wstępnych założeniach budżetu wypowiadają się optymistycznie. Mówią o sporej zasłudze premiera w tym. Spadki na poszczególne polityki mają nie być tak znaczące, jak się wcześniej spodziewano. Innego zdania jest opozycja. I tak Katarzyna Lubnauer mówi, przyszła perspektywa budżetowa może być znacznie gorsza dla Polski, ale to nie my skorzystamy z tych elementów, które się zwiększają. Tak mówiła Katarzyna Lubnauer. Wszyscy zapłacimy za to, co rząd robi, czyli za łamanie zasady państwa prawa, oceniła przewodnicząca Nowoczesnej. No to może Andrzej Żywień.
No ja się pod tym
jest
absolutnie...
dobrze, czy jest źle? Bo
no, źle jest.
Przeciętny odbiorca nie wie w zasadzie, czy ten budżet, czy te założenia są dobre dla Polski, czy są złe.
To znaczy, czy dobre dla Polski, to się okaże po negocjacjach, dlatego że na razie to, co pan redaktor powiedział, wymienił te liczby i nie jest źle z punktu widzenia Unii, bo ten budżet nie tylko, że nie będzie mniejszy, ale wręcz będzie większy, bo będzie na poziomie 1, mniej więcej, tak jak pan powiedział, 1,279 miliarda euro. Było poprzednio, w poprzednim razem do 2020 1,1. Oczywiście tutaj nie bierze się pod uwagę inflacji, więc być może to jest na podobnym poziomie. Natomiast na pewno będą, i to niezależnie, abstrahuję w ogóle od tego, co się dzieje w Polsce, będą pewne zmiany akcentów, to znaczy punkt ciężkości przesunie się trochę, mniej będzie pieniędzy na politykę spójności i na rolnictwo, a te właśnie dwa aspekty są dla Polski bardzo ważne. I tutaj wchodzi z kolei właśnie sprawa negocjacji, bo ile my tak naprawdę tych środków dostaniemy, okaże się po naprawdę ciężkich, długotrwałych negocjacjach. Ja akurat miałem okazję takim negocjacjom, że tak powiem, brać w jakimś sensie udział, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej w Kopenhadze w 2002 roku. Były negocjacje zasad przystąpienia do członkostwa i to są naprawdę przez całe długie dnie negocjowane historie. W tej chwili nie wiemy jeszcze nic. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę to, że jest propozycja mechanizmu powiązania praworządności z wypłatami, no to naprawdę fajnie, specjalnie nie będzie, dlatego że tutaj nie chodzi o Polskę.
Ale właśnie,
bo to nie jest przeciwko
praworządności,
Polsce.
Oceny praworządności. Oceny pytanie, praworządności. Kto miałby dokonywać tej oceny na bazie jakich kryteriów?
No, wie pan, no,
jak porównywać europejskie kraje o różnych systemach prawnych?
No pytanie, odniesienie do konstytucji, prawda? Na przykład, jeżeli w polskiej konstytucji jest zapisane, że sędzia, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 6-letnią kadencję, a tą kadencję się zmienia, no to jest odniesienie do polskiej konstytucji i polskiej praworządności. Jeżeli takie zapisy nie są stosowane w innym kraju, to jest wszystko okej, ale nasza konstytucja zakłada ten zapis jako obligatoryjny, więc tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Jeżeli się wprowadza do Sądu Konstytucyjnego, czyli Trybunału Konstytucyjnego, sędziów, dublerów, którzy nie mają prawa tam zasiadać, no to jest niestety łamanie polskiej konstytucji. Wszystko jest odnoszone do prawa danego kraju. Nie do przepisów unijnych, tylko do prawa danego kraju. I to jest takie ściemnianie, że tutaj Unia próbuje narzucać jakieś swoje prawa. Unia ma też swoich specjalistów i ludzi, którzy po prostu wiedzą, na czym polega konstytucja w danym kraju. I tak to wszystko wygląda. I teraz pan wiceminister spraw zagranicznych Szymański mówi, że Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności i mówi, że tak po prostu uważa i tak po prostu musi być. Ale to jest trochę za mało to, co pan prezydent uważa, dlatego że biorąc pod uwagę to, co się obecnie dzieje w polskim prawie, tutaj może rzeczywiście być trochę inaczej. I to, że pan premier zna język angielski, zresztą w sumie dosyć przeciętnie, jak to oceniam, to jeszcze nie znaczy, że on jest w stanie przetłumaczyć to, że w Polsce jest łamana konstytucja i jest odchodzenie od prawa. Dlatego po ogromnie ciężkich negocjacjach może się okazać, że tych środków będzie mniej, jeżeli będzie odniesienie do praworządności.
Przytoczył pan opinię wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego. Mam tutaj jeszcze jedną opinię. Nikt w Polsce nie ma problemu z kryterium praworządności. Zgłaszamy wątpliwości co do uznaniowości użycia takiego kryterium. Wiązanie politycznego sporu o praworządność z negocjacjami budżetowymi może przynieść tylko kłopoty, tak mówił Konrad Szymański. Robert Paluch.
Bardzo dobrze powiedział minister Konrad Szymański. Zatrzymałbym się przy jednej kwestii. Dwa lata temu pamiętam ten jazgot między innymi Nowoczesnej, między innymi Platformy Obywatelskiej, jak krzyczeli, że słuchajcie, w Polsce łamie się konstytucję, w Polsce się łamie, że tak powiem, prawo, państwo prawa, za chwilę nam zabiorą wszystkie środki z Unii Europejskiej, a dokładnie odwrotnie nastąpiło to. Unia Europejska, że tak powiem, dopinguje nas, żebyśmy szybciej wydawali te środki w takiej formule, w jakiej zostało to uzgodnione. Nikt żadnych korekt nie robił, wręcz przeciwnie, a o wszystkie korekty, które występuje rząd polski, czy nawet samorządy na poziomie regionalnych są uwzględniane i nikt jakby tutaj problemu nie widzi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, żadne ciało, żaden organ Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego do dnia dzisiejszego w sposób zdecydowany, czyli takim, że rodzi to jakieś konsekwencje, nie odniósł się, czy w Polsce jest łamane prawo, czy w Polsce jest łamana konstytucja, czy nie jest łamana i w ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Kolejna sprawa. Jeśli chodzi o kwestię wielkości środków, oczywiście środki będą mniejsze w stosunku do różnicy, którą będziemy wpłacać, a środków, które wyciągniemy z bardzo prostego powodu. Dzisiaj składka będzie wyższa. Będzie wyższa wyższa składka około 10% niż ta, a były zapowiedzi, że będzie o 20% wyższa niż ta, która była wcześniej. Czyli oczywisty sposób, jeśli więcej wpłacimy, a jesteśmy bardziej zamożnym państwem, mamy większy budżet, to siłą rzeczy, nawet jeśli będą wynegocjowane wszystkie większe kwoty, to siłą rzeczy ta różnica będzie mniejsza i z tym trzeba się liczyć i każdy płatnik z tym się liczy. Ale pamiętajmy o tym zawsze, że będziemy mieli tą nadwyżkę w sensie pozytywnym. Polityka spójności to jest minus 7%, polityka rolnia minus 5%. Pytanie, czy w kwotach bezwzględnych, czy w kwotach tych, których były wcześniej? Bo jeśli to w kwotach tych, których były wcześniej, to może się okazać, że w kwotach bezwzględnych, czyli licząc na miliony euro, czy na miliardy euro, będzie to kwota porównywalna z tą, którą żeśmy mieli wcześniej, bo pamiętajmy, że to było trochę ponad miliard, w tej chwili jest, znaczy ponad bilion, w tej chwili jest bilion 300 miliardów, prawie bilion 300 miliardów, czyli jakby ta kolejna kwota, która jest tutaj zaproponowana, ona może się okazać w kwotach bezwzględnych, czyli jakby w nominale wyższa niż była wcześniej. Oczywiście nominal może być odpowiednio osłabiony, no bo przecież zawsze jest jakaś inflacja i o tym i to doskonale rozumiemy. Kolejna sprawa. Dla mnie, co jest dla mnie ważne?
Uśmiechają
mnie
się państwo.
Ja wiem, że się państwo uśmiechają, bo państwo by chcieli, żeby, że tak powiem,
mówię,
bo
słuchacze nie widzą wszystkiego,
żebyśmy się wykoleili i tak dalej. Nie, chodzi o to, czy jeśli wcześniej, nie wiem, strzelam, dostaliśmy 80 miliardów, czy w nowej perspektywie dostaniemy 80 miliardów, czy 82 miliardy, czy to będzie kwestia, że dostaniemy 10%, czy dostaniemy 9% całkowitego wartości budżetu. I o to tu chodzi. Kolejna sprawa, jeśli chodzi o dla mnie, co dla mnie jest bardzo istotne. Polityka spójności. Oczywiście będziemy ją kontynuować, bo Polska ma bardzo dużo do zrobienia w kwestiach infrastrukturalnych i to na to liczę. Liczę też na to, żeby w polityce rolnej i dzięki między innymi Francji i dzięki Węgrom, które są krajami, który udział rolnictwa jakby wewnętrznie jest duży, zamieniło się to tylko na korektę 5%. Życzyłbym sobie, żeby te dopłaty bezpośrednie, które w tej chwili są najważniejszą dopłatą i obowiązują w całej Unii Europejskiej, bez względu na to, czy są płatnicy netto, czy brutto, jak to wygląda w całej Unii Europejskiej, żeby pozostały na tym samym poziomie, najlepiej na wyższym poziomie. A ta korekta, żeby nastąpiła w drugim filarze, jeśli w ogóle musi nastąpić, w drugim filarze rolnym, czyli w tym filarze, którym jakby w kwestii modernizacyjnych wsi i w kwestii modernizacyjnych gospodarstw. Dlaczego? Dlatego, że pewne zapóźnienia żeśmy już w tej kwestii nadrobili. I ostatnia rzecz, która z polskiego punktu widzenia bardzo istotna. Polityka migracyjna. Tutaj w mojej ocenie nasi negocjatorzy muszą bardzo mocno położyć, że tak powiem, i zadbać o interes Polski. Dlaczego? Dlatego, że w sensie migracyjnym w Polsce jest na dzień dzisiejszy, różnie się to ocenia, ale około 2 milionów obywateli ze wschodu w zdecydowanej przewadze Ukraińców i tutaj ta polityka ich integracji z Rzeczpospolitą, integracji z Polską, a później w przyszłości być może będzie to taki czynnik, który spowoduje, że jak oni, bo oni kiedyś też będą wracać do swoich krajów, że tak powiem, że Ukraina się będzie też pozytywne słowa tego rozumienia zmieniać, bo będą korzystać z tych środków, które dzisiaj właśnie na tą integrację w Polsce można będzie konsumować i tutaj liczę bardzo właśnie na to, żeby że w tej kwestii, nie jak do tej pory Europejski Fundusz Społeczny, w mojej ocenie tak średnio wydawany, szczególnie w poprzedniej perspektywie, będzie bardziej skuteczny i bardziej jakby pomocny tej integracji przybyszów ze wschodu, przede wszystkim przybyszów ze wschodu
z Polską. Komisji Europejskiej trzykrotny wzrost wydatków na ochronę granic, migrację i politykę azylową, ale miałoby się to stać kosztem 5% ograniczenia wydatków na wspólną politykę rolną i mniej więcej 7% ograniczenia na politykę spójności. Premier Czech Andrej Babiš na przykład powiedział, że on się z takim dysponowaniem środków nie zgadza. A czy zgadza się Polskie Stronnictwo Ludowe na ograniczenie, na przykład w sferze właśnie wspólnej polityki rolnej?
No my zawsze zabiegaliśmy o to, żeby środki na dopłaty bezpośrednie i w ogóle na wieś były jak największe. Dlatego też z prawdziwym zainteresowaniem i bardzo kibicujemy rządowi w tym, że uda mu się wynegocjować wyrównanie, tak jak obiecał w swoim programie wyborczym, tych środków w tym budżecie. Bardzo kibicujemy, bo nie jesteśmy tutaj nastawieni na to, im gorzej, tym lepiej. Tylko odwrotnie, jeżeli lepiej się wynegocjuje te sumy, tym będzie lepiej. pilla rolników. Ale pozwólcie państwo, że powiem jednak, że nie za bardzo w to wierzę, dlatego że po pierwsze ten budżet będzie mniejszy i ta siła negocjacji Polski w Unii Europejskiej także jest słabsza. Ja myślę, i tutaj się pozwolę
Ale siła weta jest wciąż taka sama.
Lekko różnić od pana wojewody Palucha. Tym, że dobrą robotę robi pan premier Morawiecki, robi wyjątkowo złą robotę również w Unii Europejskiej, między innymi dlatego, że takie to jego wejście do tej Unii, wyjazd z Komisji Europejskiej, to był taki trochę policzek dla tych przywódców innych i myślę, że ta jego, chociaż nie jesteśmy oczywiście drobiazgowi, ale ta jego polityka jest taka dość, powiedziałabym, niemrawa. O. Natomiast jeżeli chodzi o budżet Unii Europejskiej, to powiązanie go z praworządnością no jest jakimś sygnałem dla Polski. Nie mówmy, że nie jest. Nie? No jest jakimś sygnałem. Nie mówmy, że nie ma dyskusji na temat tego, czy ta praworządność w Polsce jest, czy nie, bo samo uruchomienie artykułu 7 świadczy o tym, że to jednak jest jakaś sankcja. Oczywiście w jakimś sensie
mamy,
wojewoda Paluch ma rację,
prezes,
że nie płacimy pieniędzmi za artykuł 7 na razie
krajów,
jeszcze póki co.
Mamy 27 krajów w Unii Europejskiej. Jaka jest gwarancja dla tych pozostałych 26 oprócz Polski, że kryterium praworządności nie zostanie wykorzystane przeciwko któremukolwiek z tych krajów.
No, dlaczego ma być wykorzystywane? Dlaczego my zakładamy, że kryterium praworządności ma być wykorzystane
skoro
przeciwko
ma być wiązane z pieniędzmi?
Przecież proszę pamiętać, że kiedyś właśnie kraje koalicji, kraje europejskie nie wykorzystały, że tak powiem, swojej możliwości nacisku na dyktatury, które się skończyły bardzo źle i tragicznie właśnie z tego powodu. Więc dlaczego mówimy, że jest wykorzystywane przeciwko komuś? Ono ma być wykorzystane w celu zachowania praworządności, czyli funkcjonowania państwa prawa, tak jak większość państw w Unii Europejskiej w tej chwili. Więc absolutnie nie można mówić, że ono zostanie wykorzystane przeciwko komuś i że również będzie wykorzystywane przeciwko Polsce. Ale powiem coś jeszcze. Bez względu na to, co się wydarzy w Unii Europejskiej, dalej z artykułem 7, jak się zakończą te negocjacje, to trzeba pamiętać, że spory rozwiązujemy w Polsce i to obywatele polscy powinni rozwiązać ten spór, czy ta praworządność jest, czy jej nie ma. I najlepszym oczywiście sposobem rozwiązania takiego sporu są wybory.
Mówię jeszcze dwa.
Bardzo proszę. Andrzej Żywień.
Bo jeżeli chodzi właśnie o pan powiedział, że to może być zastosowane jako jakiś tam bat wobec różnych krajów.
No, można
właśnie,
sobie to wyobrazić.
Tak, można sobie to wyobrazić. Właśnie chodzi o to, żeby tak nie było. To znaczy przestańmy myśleć, że Unia Europejska jest przeciwko Polsce, że to są dwie strony. Jest Polska i Unia Europejska. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej i teraz ten przepis nie jest przeciwko Polsce. Ten przepis jest po to, żeby kraje Unii Europejskiej, nie Polska, nie Węgry, nie Czechy, nie Francja czy Niemcy, żeby wszystkie kraje trzymały się swoich konstytucji, trzymały się przepisów własnych i przepisów Unii Europejskiej. I jeżeli nie będzie uchybień w tym zakresie, to Polska nie ma się czego bać. Więc ja mam nadzieję naprawdę, że tutaj Polska dostanie ogromne pieniądze od Unii Europejskiej, bo odejdzie od jakiegoś takiego zwariowanego pomysłu łamania własnej konstytucji i że my te pieniądze naprawdę dostaniemy. Może być jeszcze, może nawet większe niż do tej pory, bo jest taka retoryka w PiS-ie, że opozycja się cieszy, że Polska dostanie mniej pieniędzy. Nie. Opozycja chce, żeby Polska dostała znacznie więcej pieniędzy niż do tej pory. Niech PiS pokaże, że potrafi negocjować, że nie łamie prawa i w tym momencie dostaniemy wielkie środki. Jeszcze ostatnia sprawa, bo ja, jak pan wojewoda...
Mamy jeszcze jeden temat, także...
Minutka.
A bardzo mi na nim zależy.
Pan wojewoda powiedział o tych 2 milionach. Ja już myślałem, że powie, tak jak pani premier, że 2 milionach uchodźców, ale tu się z panem akurat absolutnie zgadzam. Powinny być duże środki na integrację Ukraińców w Polsce. Tu się absolutnie zgadzam, bo w tym momencie za mało jest w tym zakresie robione, a oni się naprawdę przyczyniają do rozwoju Polski.
Panie redaktorze, warto też jeszcze jakby tytułem puenty tego tematu powiedzieć słuchaczom wyraźnie. W poprzedniej perspektywie trochę ponad 1 bln. W tej chwili prawie 1 300 000 000. pieniądze będą dużo większe. Z czego to wynika? Z większej składki, ze wzrostu budżetów poszczególnych państw i te środki w kwotach bezwzględnych będą dużo większe. Także nie ma żadnej obawy, żeby Polska na tym torcie cokolwiek straciła, a ludzie są odpowiedzialni w tego rządu i na pewno odpowiedzialne i duże kwoty zostaną wynegocjowane. A reszta tylko otoczka i dyskusja.
Na koniec audycji zmieniamy temat, bowiem wczoraj rozpoczęły się egzaminy maturalne. Maraton maturalny się rozpoczął. 283 tysiące abiturientów przystąpiło w całym kraju do pisemnych matur z języka polskiego. Tęsknota, siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Na podstawie lalki Bolesława Prusa albo drugi temat, analiza wiersza Ernesta Bryla pod tytułem Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas rozdzielają. Z takimi tematami mierzyli się wczoraj abiturienci. W poniedziałek będą mierzyć się z matematyką. A ja chciałem zapytać państwa o wasze wspomnienia, doświadczenia maturalne, a także o ocenę tego, jak państwa zdaniem wygląda obecnie polski system oświaty. Pani Jolanta Fedak.
No, moje doświadczenia maturalne ogólnie można powiedzieć były pozytywne, bo skoro skończyłam studia,
zdała
to maturę
pani.
Tak, zdałam. Ale chciałabym w tym miejscu powiedzieć, że zdałam ją dzięki wspaniałym nauczycielom, którzy byli w mojej szkole. To było liceum numer 7. Nauczyciele, którzy naprawdę są legendą. No, większość z nich już nie żyje. Ale to byli naprawdę nauczyciele, którzy tworzyli wspaniałą atmosferę takiej nauki, szacunku do ucznia. To była bardzo dobra w tamtym okresie. Myślę, że teraz również szkoła. Natomiast jeżeli chodzi o system edukacji, to myślę, że on absolutnie nie przystaje do współczesnych czasów. I że system edukacji rzeczywiście wymaga reformy, ale nie takiej, jaka została zrobiona. I powiem teraz dlaczego. Dlatego, że ta reforma to jest takie trochę déjà vu, odnoszenie się do tego, co było wcześniej. Czyli to jest dereforma, bo ja bym powiedziała, coś zreformowaliśmy, stworzyliśmy gimnazję, a teraz wracamy.
Deforma.
No, deforma, tak. No więc właśnie. Natomiast mi się wydaje, że wyzwania współczesnego świata wymagają po pierwsze przedłużenia i przedłużania ciągle okresu kształcenia młodzieży, czyli wydłużenia tego okresu, wymagają kilkustopniowości tego wykształcenia, czyli zachowania studiów licencjackich, studiów magisterskich. No, być może potrzeba jeszcze takiego osłabionego doktoratu, jako jakąś taką wyższą formę tych studiów wyższych. Ale na przykład myślę, że mogło być wydłużone również liceum o rok. Taki, to mógłby być taki rodzaj koledżu jakby amerykańskiego. A dlatego o tym wszystkim mówię, że po prostu młodzież później wchodzi w tej chwili na rynek pracy. Tej pracy może być w przyszłości mniej. W związku z tym to kształcenie powinno być w moim pojęciu dłuższe i takie wieloaspektowe, wielostopniowe. Również szkoła powinna być takim miejscem bardziej przyjaznym uczniom. Czyli mam tu na myśli oczywiście rozwijanie wszystkich aspektów osobowości ucznia, czyli jego zdolności artystycznych, jego zdolności fizycznych. My za mało kładziemy nacisk na przedmioty właśnie artystyczne, na sukcesy sportowe jako część właśnie tych osiągnięć ucznia. I myślę, że w tym aspekcie ta szkoła powinna być także prowadzić bardziej intensywną, że tak powiem, edukację. No chociażby te wszystkie orliki, które pobudowaliśmy po południu, są często puste właśnie. Są po prostu puste. Szkoła, która uczy na jedną zmianę, po południu także jest pusta. Różne teatrzyki szkolne i takie inne formy,
powiedziałabym, aktywności. Poza edukacyjna, tak?
To znaczy, to jest edukacja. To jest edukacja. Edukacja
to taka
artystyczna.
Inna niż ławkowa.
Edukacja artystyczna jest bardzo istotna i bardzo ważna.
Bardzo proszę, Andrzej Żywień. Czy pan pamięta swój temat maturalny może?
Oj, wie pan co, ja wiem, że na pewno maturę zdałem, ale to było już tak dawno, że już tych pytań nie pamiętam. Natomiast no, z wielkim rozrzewnieniem, powiem tak, nawet wspominam maturę. No, przede wszystkim dlatego, że człowiek był wtedy młody i zupełnie wszystko inaczej się odbiera. Porównując tą maturę do obecnej, no to, co ja zauważam, jest Dla mnie trochę takim dyskomfortem jest fakt, że żeby zdać maturę, wystarczy mieć 30% jakby materiału zaliczone. No to w tych czasach, kiedy myśmy wszyscy tutaj zdawali maturę, było jednak trochę inaczej.
No właśnie, 30% przedmiotów obowiązkowych, tak?
Tak, tak. No, no żeby tak zwaną zwykłą klasówkę zaliczyć, to trzeba było mieć grubo ponad 50, więc...
Ponieważ zdradzę, że ja i pan Żywień jesteśmy z tego samego rocznika, to ten rocznik w 7% kończył studia tylko, a w tej chwili w 50%
tak, tylko że ja się zgadzam z tym i to ja się bardzo z tego cieszę, że jest taki wzrost, natomiast biorąc
żeby nie był
pod uwagę,
kosztem,
że tak,
jakości
bo ta reforma pana Gowina, która jest prowadzana, no też chyba właśnie jest po to, żeby jakby ten poziom nauczania był utrzymać jakoś dosyć wysoko, bo rzeczywiście niektóre uczelnie są na bardzo słabym poziomie, natomiast jeżeli już mówimy o tej reformie ministra Gowina, to zwracam uwagę na to, co jest dla nas bardzo ważne tutaj właśnie regionalnie i szczególnie w Zielonej Górze, że zgodnie z ekspertyzą Biura Analiz Sejmowych Uniwersytet Zielonogórski może zgodnie z tą reformą stracić znaczenie, stracić statut uniwersytetu i to by było naprawdę bardzo niedobre, dlatego ja myślę, że wszyscy posłowie, senatorowie i tak dalej, lokalnie, niezależnie od barw politycznych będą lobbowali za tym, żeby tak się nie stało. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jeszcze...
Bardzo proszę, Robert Paluch, dobrze. Ostatnie 3 minuty audycji.
Gwarantuję państwu, że Uniwersytet Zielonogórski nigdy nie straci na swojej uniwersyteckości. Między Szczecinem a Wrocławiem, Poznaniem jest to jedyna uczelnia uniwersytecka i nikt sobie na to nie pozwoli nawet w Polsce. Nawet jeśli będzie potrzeba pewnych korek dokonywać i to są po prostu strachy na lachy, absolutnie nie. Uniwersytet Zielonogórski zostaje ciągle jest wzmacniany środkami regionalnymi i środkami krajowymi. Oczywiście jest problem ilości studentów, no bo przecież w swoim czasie było prawie 30 tysięcy, a w tej chwili nawet połowy z tego nie ma. No ale z czego to wynika? Choćby nawet z tego, że w latach 90. był obowiązek dokształcenia się nauczycieli do poziomu wyższego i tak dalej, i tak dalej. Z tego to między innymi wynika. Ja jak wspominam swoją maturę, dobrze wspominam. Nawet pamiętam tematy, ale egzaminów ustnych pamiętam, pisemnych nie pamiętam. Ustny egzamin z historii zdawałem i to były wojny polsko-szwedzkie, polsko-rosyjskie, czyli wojny XVII-wieczne Polski. Bardzo fajny i taki wdzięczny temat.
Tak pan wylosował, rozumiem.
Tak. To był bardzo fajny, wdzięczny temat, także mówiłem bez końca. Nawet nie będę się chwalił, ale to była super ocena. Jeśli chodzi o egzamin... Dwa egzaminy dokładnie pamiętam i problemy, które z nimi związane. Jeszcze chwilę prywaty. Ten, który był, bo kiedyś do średniej szkoły również zdawał egzaminy i matura oczywiście pisemna, to była ortografia. No bo w ten czas to był ten czas, kiedy nie można było zrobić chyba więcej niż 3 błędy.
3 błędy,
i to był straszny stres wynikający z tego, żeby tych błędów nie zrobić. Nie? Udało
pamiętam,
się. Udało
też.
Się jakoś.
Za moich czasów też.
Przeszedłem bez tych 3 błędów i na tym jednym i drugim egzaminie. I teraz refleksja na koniec. W mojej ocenie, zresztą pani prezes zwróciła na to uwagę, kiedyś było 7, 10, 15%. Jeszcze był taki czas, że 3% w Polsce miało tylko wyższe wykształcenie. Dzisiaj jest to 50%. Nie potrafię nawet powiedzieć, czy to jest 50, tak jak pani prezes mówi. Mówi się o różnym. No okej, zakładajmy.
Około 50%.
Około 50%. W mojej ocenie po zdaniu matury, czyli to jest takie... świadectwo dojrzałości intelektualnej, a tematy, które pan wymienił, jeśli rozłożę na części pierwsze, to jest świadectwo dojrzałości intelektualnej. Ważną rzeczą jest, żeby ludzie przede wszystkim się decydowali iść do pracy. W Polsce nie jest powiedziane, że połowa społeczeństwa musi mieć wyższe wykształcenie. Ba, powiem więcej. W Polsce jest wielkie zapotrzebowanie na ludzi do pracy po to, żeby szli, ale nie dlatego, żeby kończyli swoją edukację. Jestem zwolennikiem pracy i edukowania się w jednym ciągu, czyli podjęcie ryzyko pracy, ukształtowania się w tym, w czym chcę się, że tak powiem, kształcić, co chcę robić i podjęcie tego ciężaru, również studiowania i kształtowania się, że tak powiem, teoretycznego w stosunku do swojej pracy.
Dziękuję bardzo.
To jest mój model.
Robert Paluch, wicewojewoda lubuski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Andrzej Żywień, Nowoczesna.
Dziękuję, miłego weekendu wszystkim.
Poniedziałek to będzie chyba ważny dla pana dzień, coś mi się zdaje, prawda? Nie ze względu na maturę, ale chyba zostanie pan kimś, tak powiem, ważnym dla Zielonogórzan. Zobaczymy, w poniedziałek będziemy
panie
o tym informować.
Pan, to chyba każdy poniedziałek ma ważny dzień.
Przepraszam. Niech pan w końcu
Jolanta
zdradzi.
Fedak, prezes lubuskiego Polskiego Stronnictwa. No, kandydatem na prezydenta Zielonej Góry prawdopodobnie.
No, do poniedziałku nic nie wiadomo.
Dziękuję bardzo. Jolanta Fedak, prezes lubuskiego PSL, Marek Poniedziałek i Karol Kasprowiak, który program realizował.